Witam was, moi drodzy, serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak?
Amen.
Na dobrym miejscu jestem. I moje pytanie jest takie. Czy jest ktoś doskonały tutaj? Wiecie, z jednej strony można powiedzieć, w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi. I to jest, nie ma o czym dyskutować, ale mamy coś do zrobienia jeszcze tutaj w swojej duszy. Nasza dusza potrzebuje procesu przemiany, tak? I ten proces przemiany to jest takie zbawianie duszy, dojrzewanie do wymiaru w pełni Jezusa Chrystusa. Amen? I Jakub nawet powiedział tak, że ten, kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Kto z was nie uchybia w mowie? Niech podniesie rękę, chociaż jedna osoba. Wow. Piotr.
Ale tylko minutę.
Tylko minutę nie uchybia w mowie. Dobrze. Wiecie, bo mowa wyraża to, kim jesteśmy. Więc kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, więc nie ma tu mężów doskonałych, ani żon doskonałych. Wszyscy gdzieś chybiamy w tej kwestii. Ponieważ 2 tygodnie temu było kazanie na temat języka, tak? Na temat mówienia, na temat grzechu mówienia. Ja dzisiaj chciałbym pociągnąć dalej ten temat i, moi drodzy, chciałbym, najpierw sprawdziłem, czy jestem w dobrym gronie, więc chciałbym zacząć modlitwą. Jeżeli faktycznie będzie wam się podobało to, co teraz powiem podczas modlitwy, to powiedzcie na końcu amen. A później zadam wam pytanie. Zaczniemy od modlitwy. Posłuchajcie. Albo weźcie udział w tej modlitwie. Boże, przepraszam Cię za to, że jestem obłudnikiem, który szufladkuje i osądza innych ludzi. Przez to działanie sprowadzam na siebie sąd, który gubi mnie samego. Boże, wybacz mi, że często nie słucham, gdy ostrzegasz. Jezu, chcemy zachować się jak Ty, gdyż jesteś dla nas przykładem. Tak jak potraktowałeś tą kobietę, która była przełapana na cudzołóstwie. Boże, wybacz mi, wybacz nam, że traktujemy Twoje słowo, Twoje święte perły w niewłaściwy sposób. Zamiast je wykonywać, to wdeptujemy je w ziemię i rozszarpujemy, aby udowodnić swoje egoistyczne racje. Pomóż nam, Panie, wyjąć z naszych oczu belkę, abyśmy mogli z miłością i akceptacją patrzeć na drugiego człowieka. Ponieważ brak mi, brak nam bojaźni Bożej i wkradł się ten brak bojaźni do naszych serc. Zbytnio spoufalamy się z Tobą i czujemy się bezpieczni. Amen. Chciałbym dzisiaj oprzeć naszą usługę na pewnym tekście i ta modlitwa trochę te teksty przywoływała. Jak myślicie, jakie to teksty będą? Czy komuś przyszło coś do głowy?
O obłudniku, czyli, że
wokół, o właśnie, to jest jeden tekst. A drugi przywołałem pewną panią, która była przyłapana na cudzołóstwie. Pamiętacie ten tekst też? I te dwa teksty będą dzisiaj tekstami, które przywołam, abyśmy coś zauważyli i abyśmy wyciągnęli Bożą naukę z tego, co Pan Bóg ma dla nas przygotowane w swoim słowie. Tekst, temat, tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Pomóż wyjąć belkę z mego oka. Pomóż. Możesz zwrócić się do sąsiada obok i powiedz, pomóż wyjąć belkę z mego oka. Możesz, nie musisz. Jeżeli nie masz belki, nie musisz. Pomóż wyjąć belkę z mego oka. Tutum fire. To był tytuł. Tematem naszego dzisiejszego kazania jest, no jak myślicie, niszczycielska moc osądzania, a błogosławieństwo miłości. Czyli o dwóch rzeczach będziemy mówić, które stoją dosłownie naprzeciwko siebie. Niszczycielska moc osądzania oraz błogosławieństwo miłości. Motto, które chciałbym, żeby nam towarzyszyło przez całe kazanie, jest zapisane w Przypowieści 14:16. Nie otwierajcie. Później sobie sprawdzicie w domu, czy dobrze mówię. I ono brzmi następująco. Mądry boi się Boga i unika złego. Lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Bardzo głębokie słowa. Głupiec spoufala się z Bogiem i czuje się bezpieczny. Ja powiem wam, do czasu. Przychodzi moment, w którym widzi, że to jego bezpieczeństwo wcale nie jest takie pewne. No a więc zacznijmy od tekstu, który zapisany jest w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, od 1 wersetu. Przeczytajmy ten tekst. Jak pamiętacie, ten tekst jest w kontekście kazania na górze. W którym są ukryte bardzo ciekawe wskazówki dla życia każdego z nas. 7 rozdział od 1 do 6 przeczytam. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, oto belka jest w oku twoim. Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Bardzo, bardzo ciekawy tekst, zakończony jakby totalnie wyrwanym wersetem z kontekstu, ale myślę, że nie do końca. Pod koniec kazania, mam nadzieję, nam się to wyjaśni. Moi drodzy, Jezus podaje tutaj dwa powody, dlaczego nie powinniśmy sądzić drugiego człowieka. Pierwszy powód jest zapisany w 2 wersecie. Ten powód mówi tak. Sam będziesz sądzony, kiedy będziesz sądzić. Sam zostaniesz osądzony, kiedy będziesz sądzić. Po drugie, 5 werset mówi, dlaczego nie powinieneś sądzić? Bo masz niewyraźny obraz. Nie powinieneś sądzić, bo widzisz niewyraźnie. Jeżeli widzisz niewyraźnie, to nie możesz osądzać tak, jakbyś widział bardzo wyraźnie. Amen? Jesteście ze mną? Idziemy dalej. Więc Pan Jezus podaje dwa powody, aby nie sądzić. Ale uwaga! Pan Jezus przestrzega nas, a zarazem pokazuje drogę błogosławieństwa dla nas. Bo podaje dwa sposoby na błogosławione życie w tym tekście. I znowu pierwszy sposób ukazany jest w 2 wersecie. Jest powiedziane, jakim sądem sądzisz. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziesz okazywał miłosierdzie i przebaczenie, to do ciebie przyjdzie. Błogosławieństwo przychodzi, kiedy dajemy błogosławieństwo. Tak? Oraz 5 werset mówi, bądź sługą miłości wobec innych. To jest te. 5 werset zachęca nas do tego, żebyśmy byli sługą miłości wobec innych, gdyż to przyniesie błogosławieństwo dla nas. Jeżeli tego jeszcze wyraźnie nie widzimy, za chwilę zobaczymy. Więc 2 werset. Jakim sądem sądzisz, takim cię osądzam, jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Więc ten tekst pokazuje, że są bardzo negatywne konsekwencje osądzania. I w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek miarą, z im większej rury przydzwonisz, z im większej armaty wyszczelisz, tym większa armata szczeli w ciebie. Taki jest sens tego. Inaczej mówiąc, jeżeli okażesz brak miłości i miłosierdzia, tak samo wobec ciebie będzie okazany brak miłości i miłosierdzia. To jest bardzo, bardzo, no to jest konsekwencja tego. Po drugie, to przynosi ci zgubę i brak miłosierdzia dla ciebie, kiedy osądzasz. Ale z drugiej strony jest pozytywna część tego wersetu, która mówi, że jeżeli wstrzymasz się od osądu, to ty nie będziesz osądzony. Jeżeli okażesz miłosierdzie, przyjdzie do ciebie błogosławieństwo. Jeżeli ty będziesz błogosławił, będą błogosławili ciebie. Piąty werset. Powoli się rozkręcamy. Daję wam czas, żebyście pomyśleli nad tym. Piąty werset mówi o znowu o dwóch rzeczach. O błogosławieństwie i przekleństwie dla nas. O błudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Ten tekst mówi tak, że błudnik nie jest w stanie korygować drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że sam ma problem. Sam ma belkę w oku. Więc jak może podejść do kogoś i wyjąć źdźbło z oka brata swego? To jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości, bo on widzi częściowo. Ale pozytywna strona tego tekstu jest taka, że jeżeli nie masz belki w oku, możesz wyciągnąć źdźbło z oka brata swego. Ponieważ oko bez belki widzi jak? Całościowo. A kiedy widzisz całościowo, jesteś gotowy wtedy co zrobić? Usłużyć drugiemu człowiekowi, a nie go osądzić. Jeżeli wyciągniesz belkę ze swego oka, nie będziesz chciał walić kogoś młotem po głowie. Będziesz chciał drugiej osobie usłużyć. To jest konsekwencja tego, że nie masz belki w swoim oku. Więc jeszcze raz. Jeżeli drugi werset mówi nam o tym, buduje bazy teraz, że jeżeli osądzasz i mierzysz jakąś miarą drugiego człowieka, to samo do ciebie przyjdzie. Przyjdą do ciebie negatywne rzeczy, jeżeli osądzasz i negatywnie traktujesz drugą osobę, i przyjdą pozytywne rzeczy, jeżeli okazujesz łaskę i miłosierdzie. To jest jasne. Piąty werset mówi o tym, że nie możesz tego robić, ponieważ masz belkę w oku. Nie możesz korygować drugiego człowieka, ponieważ masz belkę. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Jesteś obłudnikiem. Dopiero kiedy pozbędziesz się belki, jesteś w stanie dojść do bliźniego, bo wtedy nie przychodzisz jako osąd, tylko przychodzisz jako ten, który chce usłużyć. Czy to jest jasne? Amen? Ktoś powie? Jeżeli tak, to przejdźmy teraz do tekstu, który pokaże nam, jak to działa w praktyce. Zobaczmy praktyczny przykład, kiedy Pan Jezus konfrontuje obłudę i osądza postawę uczonych w piśmie i faryzeuszy oraz jak prowadzi to do ich nawrócenia. Czyli to, co teraz powiedziałem, spójrzmy na praktyczny wyraz tego, który jest zapisany w Słowie Bożym w 8 rozdziale Ewangelii Jana od 2 do 11 wersetu. Jeszcze raz chcę się upewnić, że dobrze rozumiecie. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Jeżeli sądzisz, przyjdzie sąd. Jeżeli błogosławisz, przyjdzie błogosławieństwo. Po drugie, kiedy masz belę w oku, nie możesz iść do kogoś pomagać mu. Dopiero możesz usłużyć człowiekowi, kiedy nie masz beli. Kiedy nie masz zniekształconego myślenia, wtedy możesz przyjść i komuś pomóc. Bo wtedy twoja postawa pomocy jest zupełnie inna. Więc 8 od 2 do 11. Ewangelia Jana. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją po środku. i rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, co ty mówisz? A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Moi drodzy, no bardzo ciekawa historia i to jest praktyczny wyraz tego, co przed chwilą czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Wiecie, mamy kobietę, która została przyłapana na jawnym cudzołóstwie. Zgodnie z prawem ona powinna zostać ukamienowana na śmierć. Tak? Ona powinna zginąć. I teraz prawo ją osądzało. Stare prawo, Stary Testament nakazywał ukamienować i rzucał, uwaga, pierwszy ten, kto był świadkiem grzechu. Rzucał ten, kto był świadkiem grzechu zasługującego na śmierć. Dlaczego? Ponieważ jeżeli on kłamał, to stał się winny przelania niewinnej śmierci i też powinien być zabity. Więc pierwszy zawsze rzucał ten, który uważał: trzeba rzucić i zabić. Trzeba osądzić. Pan Jezus, kiedy widział tą historię, pomijając to, że oni przyszli Pana Jezusa podebrać, w to nie będziemy wchodzić. Ale Pan Jezus skonfrontował tych ludzi z ich własnym grzechem, bo powiedział do nich tak: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Użył w tym momencie metody, ich metody myślenia, obnażając ich winę. On ich sposobem myślenia podszedł, bo zobaczcie, jeżeli miałeś, zgrzeszyłeś przeciw czemukolwiek w prawie, to byłeś winny za wszystko, cokolwiek tam w prawie się stało. Pan Jezus powiedział: dobra, jeżeli wy stosujecie prawo wobec tej kobiety, to sami się oskarżacie i przychodzi na was sąd. Bo sami nie jesteście idealni. Bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jeżeli próbujesz, jeżeli chodzisz w życiu jak prawnik, to każdy człowiek, którego postawisz, będzie podchodził pod jakiś paragraf. Czyż nie? Jeżeli zaczniesz żyć tą metodą, to ta metoda przyniesie gilotynę na twoją własną głowę. I Pan Jezus im to uświadomił. Mówi do nich: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I co się działo? Krok po kroku, od najstarszego do najmłodszego, wszyscy odeszli. Wszyscy uświadomili sobie, że nikt z nich nie jest bez grzechu. Nikt z nich nie jest wolny od grzechu. Wiecie, tam tym kamieniem miał prawo rzucić tylko kto? Jezus. I zobaczcie, Jezus jest naszym Panem. Amen. Czy my mamy Jezusa naśladować, czy co, powiem? Czy kogo? Jezusa. Jeżeli mamy naśladować Jezusa, a Jezus miał prawo rzucić kamieniem, to zobaczcie, co Jezus zrobił. Czy Jezus przywalił tej kobiecie kamieniem? Nie. On tego nie robi. Bo co robi prawo miłości w miejsce prawa grzechu? Co robi prawo miłości? Mówi tak: ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Prawo miłości nie ma w ręku kamienia, ale współczucie dla drugiego człowieka. Jeżeli nie masz współczucia dla drugiego człowieka, to będziesz prawnikiem i będziesz udowadniał, że masz prawo przywalić komuś. Ale powiem ci, skończy się to ścięciem twojej głowy. Bo tak Słowo Boże mówi. Jeżeli sądzimy, przyjdzie na nas sąd. Jaką miarą mierzymy, taką nam odmierzą. Moi drodzy, prawo miłości jest inne niż prawo sądu. Jeżeli rzucamy kamień, zobaczcie, jeżeli rzucamy kamieniem w siebie nawzajem, załóżmy, że jest to kamień, który ma nam tylko guza nabić, ale nie zabić, to moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli rzucasz w kogoś kamieniem, to rzucasz w samego Pana Jezusa. Jeżeli rzucasz kamieniem oszczerstwa, osądu, jakiejkolwiek postawy, która nie jest miła, rzucasz w samego Pana Jezusa. Dlaczego? Dlaczego w samego Pana Jezusa rzucasz? Ponieważ, wiecie, prawo mówiło, że każdy, który złamie to prawo, jest pod przekleństwem. Nawet Izraelici, to w Księdze Powtórzonego Prawa możemy przeczytać, w Piątej Księdze Mojżeszowej, stanęli na górze i mówili przeklęty i wymieniali tam przewiny i na końcu ten, który nie będzie wykonywał tego wszystkiego, co jest napisane w prawie. Przeklęty! Więc zobaczcie, my jesteśmy przeklęci, jeżeli nie będziemy wykonywali tego prawa. Dlatego Jezus przyszedł i stał się za nas przeklęty, tak? Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. List do Galacjan, trzeci rozdział. Proszę szczególnie sobie postudiować. Tam jest napisane, że Jezus w miejsce nas stał się przekleństwem i wykupił nas z przekleństwa prawa. I w jaki sposób to zrobił? W taki, że oberwał sam. To była metoda. Nie metoda taka, że coś wymyślił, napisał edykt. On sam. Inaczej mówiąc, Jezus wiedział, że my będziemy żyli i wiedział, jakie kamienie wyrzucimy. I On te kamienie przyjął. Czyli zobacz, kiedy decydujesz się na następne kamienie, to decydujesz się tak naprawdę rzucić w Jezusa. To zupełnie inaczej brzmi. Żebyś się zastanawiał nad tym, czy mam powiedzieć, czy wypuścić mam słowo o sądu, plotki na drugą osobę, wiedząc o tym, że z samego Pana Jezusa uderzam, od razu by mi się zapaliło coś w tej głowie. Słowo mówi, że On stał się za nas przekleństwem, aby wykupić nas z przekleństwa. I tego powinniśmy się trzymać. Mało tego, jeżeli Jezus mieszka w nas, jeżeli Jezus mówi, że On jest w każdym więźniu, w każdym biednym, w każdym potrzebującym, to tym bardziej w nas jest. Jeżeli przeciw drugiej osobie występujesz, występujesz przeciw niemu również. Czyli dwa jakby sposoby myślenia, które pokazują, że mówiąc źle na drugą osobę, tak naprawdę oddzierasz Jezusa. Ci faryzeusze, którzy przyszli z kamieniami, żeby załatwić tą dziewczynę, to oświecone przez Jezusa osoby, które miały belki w oczach. W konsekwencji porzuciły swe kamienie, te osoby. Faryzeusze i uczeni w piśmie zostawili kamienie, ponieważ zostali oświeceni. Oni zostali zreformowani. I może, moi drodzy, ci faryzeusze i uczeni w piśmie są dobrym przykładem dla nas. Powiem wam, dla niektórych z nas są niedościgłym przykładem. Bo oni co zrobili? Oni zobaczyli swoje belki i zostawili kamienie i odeszli, zawstydzeni. Jeżeli chcemy się jak oni zachowywać, koniec z kamieniami. Jeżeli rzucisz kamieniem, jesteś gorszy od niego, a Pan Jezus mówi, że mamy być lepsi niż oni. Co za życie normalnie. Natomiast sam Pan Jezus, moi drodzy, teraz nam się wyjaśni, dlaczego piąty werset mówi o tym, że będziemy kiedy będziemy bez belki, będziemy służyć drugiemu człowiekowi? Bo sam Pan Jezus jest fantastycznym przykładem osoby, która działała bez belki w oku. Chyba nie wątpimy w to, że Jezus nie miał belki w oku, tak? On był bez grzechu, nie miał belki w oku. Widział całościowo, tak? Jeżeli widział całościowo, to zobaczcie, Jezus jako przykład osoby działającej bez belki w oku. Co on mówi? Jak on wyciąga źdźbło z tej kobiety? Jak on wyciąga ten grzech z tej kobiety? Ja cię nie potępiam, ale idź i odtąd nie grzesz. W taki sposób działa osoba, która nie ma belki w oku. W taki sposób działa osoba, która piąty werset realizuje. Wyciąga najpierw belkę, później idzie do drugiej osoby. Po co? Po to, żeby jej przydzwonić w ten maluśki problem? Nie. Ona jej dalej nie potępia. Ale mówi, zobacz, tędy może będzie lepiej. Więc jaki jest problem belki, moi drodzy? Po pierwsze, belka sprawia, że częściowo postrzegamy i budujemy swój obraz na niewystarczających danych. Kiedy masz 99,9% oka zasłonięte belką, to brakuje ci 99,9%, aby widzieć wyraźny obraz. Czy to jest logiczne? Więc jak możesz z takim patrzeniem iść do drugiego człowieka i powiedzieć, poczekaj, ja mam ci coś do powiedzenia, ale usiądź, bo jak ci powiem, to możesz nie ustać. Więc usiądź najlepiej na fotelu, tak żebyś, jak zemdlejesz, to żebyś miał się o co oprzeć porządnie. Zazwyczaj budujemy obraz, moi drodzy, kiedy budujemy obraz drugiej osoby na z belką w oku, to ten obraz, który budujemy, budujemy na swoją zgubę. Krzywdę robimy drugiej osobie i budujemy sobie na zgubę. Sami siebie gubimy. Bo budujemy obraz, całość, robimy całość czegoś, co tylko jest część. Dlaczego na zgubę? Bo tak będziemy sądzić i w konsekwencji sami będziemy tak osądzeni. Belka w oku prowadzi do częściowego postrzegania i do budowania prawdy na dziurawych założeniach. Budowania domu, który ma fundament bardzo dziurawy. I byle potrącenie tego fundamentu zawala cały dom. Praktyczny przykład. Żeście sobie to zwrócili uwagę. Moi drodzy, co ja mam w ręku tutaj? Co mam w ręku? Moi drodzy, ja mam w ręku śrubkę. Śrubkę. Czy ktoś widzi tą śrubkę? Czy potraficie sobie wyobrazić tą śrubkę? Dobra, wyobraźcie sobie, że mam śrubkę. Śrubkę. Mam śrubkę w ręku. Uwaga, pytanie bardzo ważne. Od czego ta śrubka pochodzi? Propozycje. Propozycje. Co? Z czego? Zna. Dobra, wie, pytam się. W porządku, znalazłem ją. Niech będzie, że znalazłem. Pytanie jest, gdzie ona wcześniej była przykręcona? Czyje? Powiedzmy, że w samochodzie, niekoniecznie w Jasia. W samochodzie, świetnie. Zobaczcie, ile już wiemy o tej śrubce. Ja mam śrubkę, której nie widać. Jest, była ona wcześniej w samochodzie. Moje pytanie jest jakie? Takie. Jaki to samochód? Czy ktoś na podstawie tego może teraz powiedzieć, jaki to samochód? Co? Kto uważa, że nie Opel?
Lexus.
Kto uważa, że inny samochód? Może być inny. Zobaczcie, mamy tysiące, miliony samochodów. Bo nawet jak dojdziemy do tego, że faktycznie był to Opel, to nie wiemy, czy on był wyprodukowany w 60-tych latach, czy w 2000-tych. Cały czas nie wiemy, jaki to jest Opel. Moje panie, czy na podstawie tej śrubki, którą mam w ręku tutaj, możecie stwierdzić, jaki kolor tego Opla był? Więc zobaczcie, w taki sposób budujemy obraz drugiej osoby. Mamy coś, niby coś i na podstawie tego budujemy coś. Zobaczcie, mógł to nie być samochód, ale załóżmy, że był to samochód. Jest miliardy samochodów na Ziemi. Co? myślę, że jakby patrz, jak mamy 6 miliardów ludzi, a trochę już te samochody się produkuje, to ile już samochodów zeszło z rynku, a ile jeszcze jest? No dobra, niech koło miliarda będzie samochodów. Na podstawie śrubki, którą mam w ręku, my wiemy, kiedy osądzamy drugiego człowieka, po pierwsze, jaki to samochód, jak on wyglądał, jakie miał ogumienie, jaki kolor. Wszystko wiemy, kiedy osądzamy. Tak wygląda osądzanie człowieka. I jeszcze liczymy na to, że Bóg opowie się za moim przekleństwem dla drugiej osoby. O, ludzie, ziemi. Cóż za podejście do życia. Ale ja chcę wam powiedzieć, że ta śrubka jest z samochodu, który wykręciłem zabawkowego od mojego wnuka. Zobaczcie, zbudowaliśmy zupełnie niewłaściwy obraz. Co, tak? Tak działa oko z belką. Tak buduje obraz i jest przekonana, że ma rację. Dopiero postawa miłości sprawia, że mamy pełen obraz i wtedy to sprawia, że mamy właściwe zachowanie i zachowujemy się jak Jezus, który powiedział: ja cię nie potępiam, ale idź i odtąd nie grzesz. Więc tylko miłość, moi drodzy, widzi bez belki, widzi całościowo. Ale moje pytanie jest takie. Jeżeli miłość widzi, to pytanie jest, co widzi? Co? Samochodzi wnuka. Ja powiem wam, że miłość, kiedy widzi całościowo, to tak naprawdę nic nie widzi. Dlaczego? Bo prawdziwa miłość to życie bez belki w oku, która zamiast osądzać, kocha człowieka. A oko bez belki widzi całościowo, jest jak miłość, która wszystko zakrywa. Halleluja. Dziękuję wam, że czytacie Biblię. Kolegów mam tutaj. Natomiast życie bez belki sprowadza do naszego życia zamiast sądu błogosławieństwo. No przecież, czy jest ktoś z was, kto chce mieć przekleństwo nad swoim życiem? Chyba, że jakiś masochista. Ale my wszyscy wołamy do Boga, aby było nam lepiej, a nie gorzej. A Pan Bóg mówi, to wszystko leży w twoim zakresie. Może nie wszystko. Wiele leży w twoim zakresie. Osądzanie i mierzenie i szufladkowanie, to szufladkowanie ludzi. Kiedy szufladkujemy ich, to mierzymy ich i osądzamy ich. To przyczepianie im łatek oraz nieprawdziwe klasyfikowanie, bo jeżeli widzimy 99, jeżeli nie widzimy 99,9%, to jak możemy cały obraz wybudować na tej podstawie? To życie bez miłości, moi drodzy. Jesteśmy obłudnikami, gdy klasyfikujemy ludzi, gdy zmieniamy czyny w osoby. Inaczej mówiąc, kiedy zobaczyliśmy, że ktoś zabrał jabłko i powiemy do niego, on jest złodziejem, klasyfikujemy tego człowieka, ponieważ zobaczyłeś coś, co osądził twój wzrok, ale nie widzisz mnóstwa rzeczy, które ten człowiek w swoim życiu ma, albo dlaczego on to zrobił. To był zły pomysł z tym tutaj. Więc to jest niewłaściwy sposób działania, kiedy w taki sposób żyjemy. Bo człowieka zamieniasz w jego czyn. Inaczej mówiąc, kiedy ta kobieta przyłapana została na cudzołóstwie i byśmy powiedzieli, do końca życia byśmy na nią mówili cudzołożnica, robilibyśmy złą rzecz. I o to tu chodzi. Kiedy cały jeden czyn sprawi, że my przykleimy łatkę do drugiego człowieka na całe życie. To jest błąd, przed którym Pan Jezus ostrzega. Co dalej? Nie mamy jako ludzie do tego prawa, by to robić. Dlaczego? Bo Bóg jest tym, który dał prawo i zastrzegł sobie prawo, aby osądzać. My nie mamy prawa osądzać drugiego człowieka, bo mamy belki w swoich oczach. Powinniśmy być jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy skonfrontowali się z własnym grzechem, skonfrontowali się z belką i wyrzucili kamienie. Kiedy na tyle jesteś mądry, że zobaczyłeś, że masz belkę, to wyrzuć kamień. Wyrzuć kamień. Faryzeusze zrozumieli problem własnej obłudy i w konsekwencji wyrzucili kamienie. Bo zobaczyli, że 99,9% nie widzą wyraźnie. Następnie odeszli i zrozumieli swoje częściowe postrzeganie, które jest pozbawione i wypłukane miłości. Kiedy jesteś pozbawiony i wypłukany z miłości, wtedy będziesz prawnikiem. Im więcej prawa w twoim życiu, tym mniej miłości. Im więcej miłości, tym mniej prawa. A na końcu, im więcej miłości, to zostanie ci tylko jedno. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Kochaj. Przypominam, że Jezus podaje dwa powody, aby nie sądzić. Pamiętacie te dwa powody? Po pierwsze, sam będziesz sądzony, kiedy będziesz sądzić. Po drugie, masz niewyraźny obraz. Masz belkę w swoim oku, więc nie rób tego. Oprócz tego Pan Jezus podaje dwa sposoby na błogosławione życie. Chcemy błogosławione życie? Chcecie? Chcecie na pewno? To te dwa sposoby. Przypominam jeszcze raz. Okazuj miłosierdzie i przebaczenie. To jest pierwszy sposób. Drugi, bądź sługą miłości bez belki w oku wobec innych. To jest gwarancja błogosławionego życia dla nas. Pamiętacie może motto kazania? Mądry boi się Boga i unika złego. Co robi głupi? Głupi spoufala się z nimi, czuje się bezpieczny, tak? My, mam nadzieję, nie należymy do tej drugiej części wersetu. Jesteście jeszcze ze mną? Czy o czymś zapomniałem? Właśnie, zapomniałem o szóstym wersecie. Właściwie nie zapomniałem, ale spytałem się was, czy wy myślicie, że zapomniałem, bo jeżeli bym miał skończyć, to znaczy, że zapomniałem. Bo ten szósty werset jak pięść do nosa pasuje. Tak się na pierwszy rzut oka wydaje, tak? Bo zobacz, pan Jezus tutaj mówi o tym, żeby nie osądzać, da. A szósty werset, nie zrzucajcie pereł między wieprze, tak? Nie dawajcie psom tego, co święte. Bo mogą was rozszarpać i natrzeć na was, tak? Pamiętacie to? Ja chcę wam zaproponować coś. Pan Bóg w Starym Testamencie mówi tak. Kto kładę przed twoim życiem błogosławieństwo i przekleństwo, wybór należy do ciebie. Masz błogosławieństwo i przekleństwo. Dzisiaj powiedzieliśmy, co jest błogosławieństwem dla ciebie w życiu, a co jest przekleństwem. Masz wybór. Ja dzisiaj też kładę wam wybór. Oto macie błogosławieństwo i przekleństwo. Ja chciałbym, żebyście zdecydowali, do jakiej grupy chcecie należeć. Czy do ludzi błogosławionych, czy do ludzi takich, którzy robią czyny, które niszczą ich własne życie. I wiecie, ten tekst, ja go przeczytam, nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich nie podeptały nogami swymi, obróciwszy się, nie rozszarpały was. Ja bym chciał zadać wam pytanie, może tak, i psy, i świnie, i wieprze były nieczystymi zwierzętami. To nie były zwierzęta właściwe. To były zwierzęta, które nie traktowano w sposób właściwy w tamtych czasach. To były nieczyste zwierzaki. One niewiele miały wspólnego ze świętością. I teraz. Ja chciałbym zaproponować wam, abyście to wy się ustosunkowali dzisiaj. Czy chcecie się klasyfikować do tych nieczystych zwierząt? Czy raczej chcecie powiedzieć, nie chcę mieć nic wspólnego z tymi zwierzakami? zwróćcie uwagę, co robią te nieczyste zwierzęta. Jak reagują? Kiedy spojrzymy się na ten tekst, widzimy, że te zwierzęta robią tak. Depczą i ignorują naukę. Wiecie, to jest ostre porównanie, ale to nie ja wymyśliłem. Uwaga, żeście mnie tutaj nie krzyżowali. Ja tylko czytam. Więc co te zwierzaki robią? One depczą i ignorują naukę. Moment. Czy Pan Jezus tu do prawdziwych zwierzaków pił? No wyobraźcie sobie, czy widzieliście kogoś, kto by czytał wersety świni i wersetami do niej odpowiadał, kiedy ona... Nie. Wiecie, tu pod tymi... Bo to są takie bajki, wiecie. Mieliśmy w swojej literaturze bajki, które polegały na tym, że pod postacią zwierząt kryli się ludzie i pewne przywary ludzkie, tak? Pamiętacie z polskiego? Pamiętacie. Wiecie, ja tu chcę taką wędrówkę pokazać wam. Więc co robią te zwierzaki nieczyste? Depczą i ignorują naukę. Mało tego, obracają swój gniew wobec tego, co tę naukę głosi jeszcze na dodatek. I mogą natrzeć jak dzik. Albo jak pastowana świnia, jak to u karguli było. Uciekamy, bo naciera. Więc jeżeli jakaś z tych postaw rodzi się w twoim sercu, to zgodnie z tym słowem nie należysz do osób, które jest godny słyszeć tą naukę. Bo Pan Jezus mówi, nie rzucajcie pereł między wieprze. Nie dawajcie psom tego, co święte. Ja daję wam wybór teraz. Do jakiej grupy chcecie należeć? Jeżeli zignorujecie, natrzecie, jeżeli będziecie źle mówić o tym słowie, jeżeli powiecie, mnie to nie dotyczy, albo co za gość opowiadał tę historię tutaj, herezję jakieś, to najprawdopodobniej nie powinniście tego słowa usłyszeć. Ja bardzo was przepraszam, że popełniłem błąd. Wybaczcie mi. Ale ja założyłem, że tu jest grono ludzi, które mają powyciągane beleczki z oka, które idą za Panem Jezusem, które są gotowe zapłacić cenę, które kochają Jezusa, które gotowi są wziąć krzyż i naśladować Pana Jezusa. Co to znaczy wziąć krzyż? Pamiętacie, mówiłem kazanie na ten temat. Wziąć inaczej gilotynę albo krzesło elektryczne albo szubienicę ze sobą i się powiesić. To oznacza weź krzyż i naśladuj mnie. Pan Jezus mówi weź krzyż i naśladuj mnie, czyli umrzyj. Żebyś szedł za mną, musisz umrzeć. Bo jeżeli będziesz żył, to będziesz po swojemu chciał iść. A jeżeli gotowy jesteś umrzeć, pójdziesz za mną, gdziekolwiek cię poprowadzę. Czy Pan Jezus poprowadzi nas w przepaść? Nie. Bo jest dobry pasterz. Ale my myślimy, że my mamy lepszą opcję. Więc moi drodzy, do was należy wybór. Kładę dzisiaj przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Kim chcecie być? Jak reagujecie? Wybór postawy należy do was. Wybór postawy. Świętych rzeczy nie można powierzać psom. Pan Jezus mówi. Pereł nie można rzucać dla wieprzów, ponieważ depczą i atakują. Słowo, które jest do nich skierowane. Co zrobimy z tym słowem, które kieruje do nas Jezus? Jak zareagujemy? Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie pereł swoich między wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi, a obróciwszy się, nie rozszarpały was. Proszę was tylko jedno. Nie zabijajcie posłańca. Amen.